Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Gośćmi Krzysztofa Chudzika w lubelskim Radiu R byli Meksykanin José Prado Flores i Amerykanin Ralph Martin. Będąc ojcami rodzin, od kilkudziesięciu lat nie ustają w posłudze ewangelizacji w wielu krajach świata. Obydwaj są konsultorami Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji i uczestniczyli w synodzie biskupów na ten temat. Niedawno odwiedzili Lublin, gdzie prowadzili ogólnopolskie rekolekcje dla księży i spotykali się ze świeckimi.
José Prado Flores to założyciel szkół ewangelizacji świętego Andrzeja, a Ralph Martin to jeden z liderów katolickiej odnowy charyzmatycznej. W audycji chciałbym przedstawić zebrane fragmenty dwóch rozmów, tłumaczą Krystyna Kozak i ksiądz Józef Maciąg. W okresie Bożego Narodzenia szczególnie kierujemy wzrok na Maryję. Dlaczego możemy ją nazywać gwiazdą nowej ewangelizacji? Ralph Martin.
Maryja jest dla nas przewodniczką, inspiracją, wzorcem. Kimś, kto w doskonały sposób poddał swoje życie woli Boga i kto głosił Jego chwałę. Wiemy również, że jest ona matką Kościoła.
José Prado Flores.
Myślę, że Maryja jako pierwsza otrzymała Ewangelię. Za sprawą Ducha Świętego w jej łonie Słowo stało się ciałem. Nie przez to, co Maryja uczyniła, ale co Bóg w niej uczynił. Dla mnie to jest najważniejsze. Maryja wyśpiewuje Magnifikat. Dusza moja wielbi Pana. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Nie ja uczyniłam wielkie rzeczy dla Boga, ale to Bóg uczynił wielkie rzeczy we mnie. Dlatego rzeczą największą w przypadku Maryi jest to, co Bóg w niej uczynił, a nie ona dla Boga. Za sprawą Ducha Świętego Słowo stało się ciałem. Maryja udaje się do Elżbiety, aby zanieść jej Jezusa, który wnosi pokój i radość w jej serce. Dlatego wielbi Pana. Myślę, że to jest pewnym bodźcem dla nas, aby lepiej zrozumieć jej drogę. Najpierw otrzymać Słowo w swoje łono, w serce, za sprawą Ducha Świętego, ażeby potem zanieść je innym. To jest dla mnie rzecz zasadnicza.
Po ponad 2000 lat od narodzenia Jezusa obawiają się panowie o to, czy nasz Pan znajdzie wiarę, gdy powtórnie przyjdzie?
Nie, ponieważ wiem, że Jezus, który to powiedział, powiedział również, gdy będziecie widzieć, że te rzeczy się dzieją, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Owszem, zanim Jezus przyjdzie po raz drugi, wielu ludzi odwróci się od wiary. Ale to wszystko dzieje się i dziać się będzie pod ręką Bożej opatrzności. I w obecnym czasie, zanim przyjdzie Chrystus, naszym zadaniem jest zanieść orędzie Ewangelii do jak największej liczby ludzi. W tym celu, ażeby jak najwięcej ludzi, którzy nie odwrócą się od wiary, mogło przywitać Go przy Jego powtórnym przyjściu.
Chciałbym się odwołać do innego fragmentu Pisma Świętego, który mówi, że wiara pochodzi ze słuchanego Słowa, Słowa Bożego. Jeżeli głosimy Słowo, Jezus znajdzie wiarę. Jeżeli natomiast nie głosimy Słowa, a tylko mamy różne nabożeństwa, różne przedmioty kultu, to nie jest ewangeliczne. Wówczas nie znajdzie wiary. Zadaniem, wyzwaniem jest głoszenie Słowa Bożego. Jeżeli głosimy Słowo, to Słowo zrodzi wiarę.
Podczas jednego ze spotkań charyzmatycznych w latach 90. ubiegłego wieku Telewizja Polska zarejestrowała znak uzdrowienia dziewczynki chorej bodajże na porażenie mózgowe. Zaczęła chodzić. Do dziś pamiętam to podskakujące dziecko i jego płaczącą z radości mamę. Czy takie znaki są współcześnie wyjątkiem, czy też są czymś zwyczajnym? Jakie jest ich znaczenie?
Znaki są niczym innym jak właśnie znakami Jezusa, znakami rzeczywistości nadprzyrodzonej. Ich zadaniem jest pomóc ludziom dojść do wiary. Są one równocześnie dziełami miłosierdzia i współczucia, jakich Jezus dokonuje dla ludzi cierpiących. Są one takim małym przedsmakiem tego wielkiego współczucia i tego wielkiego miłosierdzia, jakiego wszyscy ludzie zbawieni doświadczą przy zmartwychwstaniu ciała.
Deve essere normale. Te
znaki powinny być czymś normalnym, ponieważ Jezus w Ewangelii św. Marka mówi, że znaki będą towarzyszyć głoszeniu słowa. Jeśli głosimy słowo, to przychodzą i znaki. Jeżeli natomiast tylko nauczamy religii, jeżeli tylko celebrujemy sakramenty czy zewnętrzne nabożeństwa, wtedy nie ma znaków. Znaki towarzyszą jedynie głoszeniu Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
A co we współczesnym człowieku najbardziej potrzebuje uzdrowienia?
Dla mnie jest to lęk, albo są to lęki. Dzisiaj człowiek bardzo się boi, choć nie pokazuje tego, ucieka, ale ten lęk znajduje się gdzieś w środku, w sercu człowieka. To ucieczka od wolności. Myślę, że człowiek boi się wolności. Boli prawo, przyzwyczajenie, jakieś zniewolenie, którym mogą być pieniądze, seks, przyjemności. Sądzę, że wiele osób boi się być szczęśliwymi i dlatego robią wszystko, aby tylko nie być szczęśliwymi, a prawdziwe szczęście znajduje się tylko w Chrystusie.
Pytania o to samo zadane z trochę innej perspektywy. Czym dziś najbardziej zasmucamy Ducha Świętego?
Celem Ducha Świętego jest dać świadectwo wobec świata o tym, kim jest Jezus. A więc bez wątpienia rzeczą, która najbardziej zasmuca Ducha Świętego, jest fakt, że tak wielu współczesnych ludzi ignoruje świadectwo Ducha dotyczące Jezusa. A uzdrowieniem, jakiego najbardziej potrzebuje współczesny człowiek, jest z pewnością uzdrowienie duszy, odpuszczenie grzechów i doświadczenie Bożej miłości, doświadczenie przebaczenia i miłosierdzia oraz nadzieja życia wiecznego. Dzisiaj często współczesny człowiek żyje bez nadziei, a tym, co przynosi nam nadzieję, jest obietnica Jezusa dotycząca naszego powstania z martwych, przebaczenia grzechów, życia wiecznego.
Tymczasem niejako na naszych oczach tak wielu chrześcijan oddaje dziś życie za wiarę.
Prima una ingiustizia grande, uccidere un essere umano per la sua fede.
Najpierw to wielka niesprawiedliwość, zabić ludzką istotę za jej wiarę, jakakolwiek by to nie była wiara. Zabicie człowieka jest przestępstwem, człowieka, który nie ma wolności do wyrażania swojej wiary. Dlatego jest rzeczą niesprawiedliwą prześladowanie chrześcijan, muzułmanów i każdego innego człowieka. Z drugiej strony odczuwam w sobie dumę, że są ludzie, którzy dzisiaj oddają życie za swojego Pana. Jeżeli ktoś ma odwagę nie wyrzekać się swojej wiary w Chrystusa, to dlatego, że Chrystus jest żywy. I to jest rzecz wspaniała. Nie zapominając o niesprawiedliwości, o tym, że ludzie muszą opuszczać swoją ziemię, pozostawiać swoją rodzinę, to jest przestępstwo olbrzymie, ale też jestem dumny z tych braci i mam nadzieję, że ja również będę mógł oddać życie za Chrystusa.
Kolejne pytanie. Charyzmatyk kojarzy się często z ekspresją emocjonalną. Czy nie ma tu jakiejś sprzeczności z potrzebą kontemplacji? Pytam autora książkowego przewodnika duchowego, odwołującego się do wielkich mistyków, Ralph Martin.
Nie, ponieważ te dwa wymiary, kontemplacyjny i charyzmatyczny, muszą iść w parze. Obydwa są wynikiem działania Ducha Świętego, a my nie możemy rozdzielać Ducha Świętego w Jego działaniu. To Duch Święty daje wielkie łaski kontemplacji, łaskę głębokiego wejrzenia w osobę Jezusa i w znaczenie Pisma i wprowadza nas w głęboką jedność z Bogiem. A zarazem ten sam Duch daje nam moc, aby być świadkami Jezusa. I wydaje się, że dzisiaj w Kościele problemem jest właśnie rozdzielanie tych dwóch rzeczywistości, kontemplacji i charyzmatyczności, które powinny iść razem. O tej jedności świadczą święci, tacy jak Katarzyna ze Sieny, która była równocześnie niezwykłą kontemplatyczką i niezwykłą charyzmatyczką. Z jednej strony żyła w głębokiej modlitewnej więzi z Bogiem, a z drugiej prowadziła bardzo aktywne życie. Wyrzucała złe duchy, prorokowała wobec papieża, głosiła Ewangelię, zaprowadzała pokój między walczącymi państwami i miastami. Tak samo apostołowie, którzy przecież byli równocześnie kontemplatywni, charyzmatyczni w swojej działalności, w swoim życiu.
Teraz pytanie do ojców rodzin. Co poradzić rodzicom, których dzieci odchodzą od wiary?
O tak, jest to bolesny problem, ponieważ wielu katolickich rodziców patrzeć musi dzisiaj na to, jak ich synowie i córki odchodzą coraz dalej od żywej wiary, jak ich dzieci wchodzą w niemoralne zachowania. Dlatego rodzice nie powinni nigdy tracić nadziei, nie powinni zaprzestawać modlitwy za swoje dzieci, nie przestawać ich kochać. Powinni podejmować ciągłe próby dotarcia do swoich synów i córek, a równocześnie nie może to oznaczać potwierdzania ich niemoralnego stylu życia, takich zachowań, które mogą być dla nich bardzo niszczące i które mogą je całkowicie wykluczyć z Królestwa Bożego. Chodzi tu o tę delikatną umiejętność łączenia prawdy i miłości w postępowaniu z dziećmi, które dorastają i które wybierają drogę sprzeczną z Ewangelią.
E io dico ai genitori, non preoccuparti, quello che tu hai seminato, questo sarà raccolto.
Odpowiadam rodzicom, nie bój się, to co zasiałeś kiedyś przyniesie owoc. Przyjdzie dzień, nie wiadomo kiedy i jak, ale pokaże się owoc. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, czy naprawdę sialiśmy wiarę, my rodzice. Czy była to tylko postawa religijna, jakaś pobożność? Czy naprawdę przekazaliśmy Chrystusa zmarłego, zmartwychwstałego, żyjącego jako Pana i Zbawiciela? Bez wątpliwości, czy ten zasiew, jak mówi Ewangelia świętego Marka, nie wiedząc jak, kiełkuje. Nie wiem, kiedy się to ukaże, ale zbierzemy to, co zasialiśmy.
Byli panowie zaproszeni na synod biskupów o nowej ewangelizacji. Co można dziś powiedzieć o owocach tego wydarzenia?
Myślę, że wielkim dobrem tego wydarzenia jest fakt, że kardynałowie i biskupi z całego świata są zgodni w tym, iż taki właśnie kierunek powinien obrać Kościół w obecnym czasie.
Questo documento de Evangelii Gaudium.
Może dokument Ewangelii Gaudium jest owocem synodu, ale to tylko dokument. Dopóki nie dotrze do całego Kościoła, będzie tylko kolejnym dokumentem. Kościół jest jakby napuchły wieloma dokumentami, które tak naprawdę nie docierają do ludzi. Myślę o innym dokumencie, tym po synodzie na temat Słowa Bożego. Czy on coś zmienił? Niewiele. Wyzwaniem tego synodu o nowej ewangelizacji jest ewangelizowanie. Ewangelizacja to ewangelizowanie, nie dokument.
Pełniąc posługę ewangelizacji we współczesnym świecie, głosząc kerygmat, nawiązują panowie także do Bożego miłosierdzia.
Myślę, że Pan Jezus robi w tej chwili wszystko, co może, aby zachęcić ludzi, nawet tych żyjących w grzechu, żeby uwierzyli, że nie ma grzechu, który byłby zbyt wielki, aby Bóg nie mógł go nam przebaczyć. Że jakkolwiek daleko odeszliby od Boga, to nie ma aż tak dalekiego odejścia, żeby Bóg nie przyjął na nowo grzesznika, który się nawraca. Jest to oczywiście ważne orędzie. Ale również inne elementy tego orędzia są istotne, ponieważ wielu ludzi myśli sobie dzisiaj, słysząc, że Bóg jest tak bardzo miłosierny, że wobec tego wszyscy bez problemu się zbawią. Niemniej, Boże miłosierdzie przypomina nam również o tym, że jest rzeczą absolutnie konieczną, aby ludzie uznali wielkie znaczenie, jakie ma ich odpowiedź na Boże miłosierdzie, albo też brak tej odpowiedzi. Odpowiedź polegająca na nawróceniu, na uznaniu i wyznaniu swoich grzechów, na tym, żeby uznali, iż potrzebują Bożego miłosierdzia. Ma to ogromny wpływ na ich wieczny los. Jeśli ludzie odpowiedzą na orędzie Bożego miłosierdzia, ich grzechy zostaną odpuszczone i będą mieli życie wieczne. A jeśli uczynią twardym swoje serce wobec orędzia Bożego miłosierdzia, mogą zostać zgubieni na wieki.
Lo dico così chiaro. Qui in Polonia già un po' dappertutto il mondo si parla della divina misericordia.
Mówię jasno, tutaj w Polsce, ale też wszędzie na świecie mówi się o Bożym miłosierdziu. Myślę, że jest to sprawa bardzo ewangeliczna, Boże miłosierdzie. I myślę, że to orędzie jest wspaniałe, absolutnie ewangeliczne i trzeba wszędzie je głosić. Tylko o jedno trzeba się zatroszczyć, że to nie jest sprawa jednej godziny, jednego dnia, ale sprawa postawy całego życia. Żyć wszędzie i zawsze miłosierdziem Bożym. Bóg jest miłosierny i to trzeba głosić wszystkim. Ze swej strony pytam, godzina Bożego miłosierdzia, która to? To godzina Twojego osobistego spotkania z Bogiem, z Jezusem. Być może o poranku, w południe czy o północy, nieważne, ale jest to godzina Bożego miłosierdzia. Miejscem może być każde sanktuarium, mieszkanie, ulica, pojazdy. Wszędzie tam możemy doświadczyć Bożego miłosierdzia. To chcę Wam pozostawić. Otwórzcie drzwi Bożemu miłosierdziu, które nie ogranicza się do miejsca, czasu. To jest po prostu postawa życia.
Aprite la porte alla divina misericordia che non si limita a un posto, a una ora. È un atteggiamento di vita.
Każdy chrześcijanin zobowiązany jest do świadectwa wiary. Czy również każdy powinien ewangelizować? José Prado Flores.
Questo mi dà l'opportunità di dire una cosa che mi sembra molto, molto importante.
To pytanie daje mi możliwość powiedzieć coś, co jest bardzo ważne. Nie wszyscy muszą ewangelizować, nie wszyscy mają prawo ewangelizować, tylko ci, którzy sami byli ewangelizowani. Jeżeli nie byłeś ewangelizowany, nie rób tego, ponieważ możesz wszystko zepsuć. Zamiast ewangelizacji bowiem możesz uprawiać wtedy propagandę. Więc uwaga, najpierw samemu trzeba być ewangelizowanym, czyli trzeba spotkać osobiście Chrystusa Zmartwychwstałego. Na pierwszym miejscu Jezus, sam Jezus.
Prima Jesus, Jesus stesso. Prima l'incontro con Gesù, primo la Pentecoste personale.
Najpierw spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, najpierw pięćdziesiątnica osobista, najpierw doświadczenie umiłowania przez Boga, najpierw spalanie serca przez Pismo Święte, a dopiero potem ewangelizacja. Bo inaczej robimy tylko propagandę, pobożnościowe, religijne wystąpienia, celebracje, a nie dokonujemy ewangelizacji. Podaję przykład. Światowe spotkanie młodzieży w Krakowie to wspaniała możliwość ewangelizacji. Może się stać wydarzeniem ewangelizacyjnym, ale aby tak się stało, musi być przygotowane przez ewangelizację, a potem musi się rozwijać ewangelizacja po nim, proces formacyjny. Inaczej będzie to tylko jednodniowe święto.
Se no sarà soltanto una festa di un giorno. Giornata, un giorno, basta, o un atteggiamento.
Usłyszeliśmy wyraźne wskazówki. Poproszę jeszcze na koniec o życzenia dla naszych słuchaczy.
Na nowy rok życzyłbym, aby wszyscy ludzie usłyszeli na nowo orędzie Słowa Bożego w liturgii, orędzie, które mówi o powrocie do pierwotnej miłości. Jeśli okazujemy się chrześcijanami letnimi, w jakiś sposób niewiernymi, to obyśmy powrócili do naszej pierwotnej miłości. Obyśmy weszli w nowy rok Pański z wielką gorliwością i pragnieniem oddania siebie na służbę Bogu.
Wysłuchaliśmy rozmowy Krzysztofa Chudzika z José Prado Floresem i Ralfem Martinem. Audycję przygotowało Lubelskie Radio R. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.